Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku audycji Medyczna ABC. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Tomasz Dziokan, ratownik medyczny. Dzień dobry panu.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dzisiaj porozmawiamy o pożarach i oparzeniach. Co możemy zrobić, gdy jesteśmy uczestnikiem pożaru? Jak zatroszczyć się o swoje bezpieczeństwo? Jakie powinny być nasze pierwsze kroki?
Jeśli chodzi o takie zachowanie dla naszego bezpieczeństwa, to właściwie nic nowego Państwu nie powiem, ale przypominać zawsze warto. Mówimy o tym, że kiedy zobaczymy pożar, należy przede wszystkim bardzo głośno alarmować, krzyczeć i ostrzegać tych, którzy są w zasięgu tego pożaru, jak najszybciej wezwać służby, no a później w ramach możliwości przystąpić do udzielania pomocy. No tu może być różnie, to może się okazać, że jest na tyle, nie chcę powiedzieć całkiem bezpiecznie, ale jest na tyle bezpiecznie, że możemy podjąć próbę gaszenia czy ewakuacji ludzi. To jest najważniejsze, czyli próbujcie zrobić wszystko, żeby ten pożar przestał zagrażać ludziom, tak? Czy będzie to ewakuacja, czy będzie to próba zgaszenia pożaru, to będzie zależało od sytuacji. Natomiast te trzy elementy, czyli alarmujemy, wzywamy służby i pomagamy ludziom przy tym pożarze na miejscu.
Rozmawialiśmy też w jednej z poprzednich audycji o Czadzie i zagrożeniach z tym związanych, więc tym bardziej uważajmy na swoje bezpieczeństwo, na dym.
Tak, jeżeli chodzi o Czad, no to tutaj w przeciwieństwie właśnie do dymu, no jest ten kłopot, że nie da się go wyczuć ani zobaczyć. I jeżeli chodzi o przeciwdziałanie skutkom zatrucia Czadem, to tak naprawdę do dyspozycji, oprócz tego, żebyśmy mieli w domu skuteczną wentylację, to mamy też tylko te czujki, tak? I tak naprawdę nic więcej tutaj nie da się zrobić, jeżeli chodzi o profilaktykę. Tylko właśnie sprawne urządzenia grzewcze, przewody kominowe, przewody wentylacyjne i te czujki, bo tak naprawdę nie zobaczycie czadu, nie poczujecie go dopiero po objawach, które później dotykają tego poszkodowanego, to też trzeba jeszcze na tyle mieć świadomości, żeby skojarzyć, że to może być to.
Nie każdy pożar kończy się wezwaniem strażaków też. Niektóre po prostu uda nam się samodzielnie ugasić, ale doszło do delikatnego poparzenia. Co mamy zrobić? Jakie powinny być nasze pierwsze kroki?
Pamiętajmy, że oparzenie musimy teraz sobie podzielić na grupy. Jeżeli mówimy teraz o tym termicznym, to tym naszym pierwszym działaniem, oprócz tego zapewnienia bezpieczeństwa, tak, czyli odizolować naszego pacjenta od czynnika, który go parzy, no ale doszło do poparzenia przedramion i cóż tam wtedy mamy robić? Najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej zacząć chłodzić. Musimy zacząć chłodzić miejsce oparzone, ale przystępując do tego chłodzenia, pamiętajmy, że to nie jest nasze jedyne postępowanie, bo są jeszcze elementy, które musimy wykonać. W trakcie chłodzenia zdejmować ubranie w miejscu oparzonym. Jeżeli jest taka konieczność, jeżeli mamy coś na palcach, to koniecznie zdejmujemy biżuterię, dlatego że tam bardzo szybko dochodzi do obrzęku i po kilku minutach może być to już niemożliwe i te pierścionki, obrączki na rękach zostaną i możemy mieć kłopot. Także pamiętajcie o tym, że jeżeli schładzamy ręce, palce, zdejmijcie jak najszybciej biżuterię. To dotyczy nie tylko oparzeń, ale w ogóle urazów, tak? Tam, gdzie dochodzi do obrzęku. No, trzeba to szybciutko zdjąć. Jeżeli chodzi o samo chłodzenie, to nie jest tak, że chłodzę przez, nie wiem, kilkanaście sekund i już jest super, bo już przestało boleć. Pamiętajcie, chłodzimy minimum 15 minut. Nie wykonujemy tego lodowatą wodą, tylko taką chłodną wodą, można powiedzieć, tak? Około, mówi się o regule 15 czy 20, 15 minut z 15 centymetrów wodą o temperaturze mniej więcej 15 stopni. Oczywiście nikt nie będzie tego mierzył, po prostu woda z kranu i minimum 15 minut chłodzenia.
Mówił pan o poparzeniach termicznych, a jakie są inne typy oparzeń?
Może dojść do poparzenia na przykład chemicznego albo elektrycznego. Tutaj naszą czujność może kilka rzeczy uśpić. Te oparzenia mogą też być tragiczne w skutkach, a jakby pierwsze ich objawy nie są tak oczywiste. Jeśli chodzi o obrażenia chemiczne, to najczęściej mamy do czynienia z substancją żrącą. Cóż my możemy robić przy takim oparzeniu? Jeżeli ten skutek tego oparzenia jest natychmiastowy, czyli jeżeli od razu widzę, że coś się dzieje na skórze na przykład, tak? Przecież pamiętajmy, że to nie musi być na skórze. Oparzenia chemiczne mogą być też wziewne. I wtedy możemy mieć do czynienia z oparzeniami dróg oddechowych na przykład, czy mogą działać na błony śluzowe, na przykład w jamie ustnej, czy na spojówki, na oczy. I te oparzenia są najniebezpieczniejsze, zarówno w przypadku oparzeń termicznych, tak, na przykład drogi oddechowe oparzone termicznie ogniem, mogą się najzwyczajniej w świecie szybko zamknąć i może dojść do zatrzymania oddechu. Natomiast w przypadku oparzeń chemicznych dochodzi do tych samych skutków w wyniku działania substancji żrącej. Jeśli chodzi o chemiczne, tutaj musimy wiedzieć o tym, w jakich one są występujące postaciach, tak? Także może to być substancja płynna, ale może być to jest substancja lotna, czyli może dojść do tego, że żeby pozbyć się tej substancji, to musimy ją na przykład wywietrzyć, tak? No wszystko dobrze, tylko że jeżeli wywietrzymy ją wentylacją, to możemy ją wywietrzyć na przykład na kogoś, jeżeli dostanie się gdzieś przez okno, przez które będzie zasysał powietrze klimatyzacja. Możemy tą klimatyzacją potem gdzieś to, gdzie indziej skierować tą naszą substancję, więc przy tych zagrożeniach chemicznych, to wymaga to takiego bardzo szybkiego, zimnego myślenia, Ogólna zasada jest taka. Pozbądźmy się tej substancji, najlepiej spłukując ją wodą, jeśli nie dotyczy to jakichś szczególnych przypadków. A ten szczególny taki, z którym się często możemy spotkać, jest jeden. Dotyczy on wapna. Jeżeli mamy do czynienia z oparzeniem wapnem niegaszonym, to tutaj jest ta różnica. Najpierw trzeba je mechanicznie zdjąć z pacjenta, z poszkodowanego, a dopiero później tą resztkę możemy spłukać wodą. Poparzenia chemiczne mogą, do nich może też dojść w wyniku tego, że jakąś substancję ktoś po prostu połknął. Jak to spłukać wodą? Ale takim pierwszym postępowaniem, które możemy zastosować, będzie po prostu wypicie dużej ilości wody, niegazowanej oczywiście, tak? Pamiętajcie, czego nie robić. W przypadku podejrzenia połknięcia czegoś żrącego nie prowokujemy wymiotu, tylko duża ilość wody. No i pamiętajmy o jednej rzeczy, żebyśmy nie pomyśleli, że to nasze działanie już wystarczy. We wszystkich tego typu oparzeniach, może w ogóle we wszystkich chemicznych, obowiązkowo kontakt z ochroną zdrowia, o tak to ogólnie sobie powiedzmy, kontakt z lekarzem, z ratownikiem. Jeżeli będzie to dotyczyło wezwania karetki, no to przyjedziemy i załatwimy sprawę, tak? Natomiast jeśli mówimy o transporcie, tak, no to przemyślcie to. Najprościej mówiąc, w każdym oparzeniu chemicznym i w każdym oparzeniu elektrycznym musi to być skonsultowane z lekarzem. Natomiast jeżeli mówimy o oparzeniach termicznych, to te drobne pierwszego stopnia o małej powierzchni rzeczywiście nie wymagają leczenia w ośrodkach specjalistycznych. Ewentualnie rana, jak każda, może być oczywiście oceniona przez lekarza, czy w poradni chirurgicznej, czy w oddziale ratunkowym, tak, jeżeli mamy jakieś wątpliwości. Natomiast te elementy, które obowiązkowo musimy trafić gdzieś do ośrodka, który skonsultuje, na ile jest to groźne, to w przypadku oparzeń termicznych, no to drugi, trzeci stopień zawsze, drugi, jeżeli mamy dużą powierzchnię, powiedzmy tam, mówimy o powierzchni powyżej 10%, ale też takie specyficzne, nietypowe oparzenia, czyli jeżeli to będą oparzenia twarzy, oczu, okrężne oparzenia to nazywamy, to są oparzenia, które na przykład są na przedramieniu, na ramieniu, na rękach, na nogach, które obejmują cały obwód kończyny, tak? To są oparzenia okrężne, szczególnie jeżeli dotyczą one stawów, to wszystko musi być skonsultowane już z lekarzem, skonsultowane w specjalistycznym leczeniu, tak? Te oparzenia.
Jak dochodzi do poparzenia?
Właściwie jest to działanie energii na tkanki i poparzenie jest skutkiem działania tej energii, czy to ono będzie cieplna, czy elektryczna, czy chemiczna, ale jest to skutek działania energii. W każdym przypadku każdego z tych oparzeń dochodzi do tego trochę inaczej. Na przykład w oparzeniu elektrycznym chodzi o to, że część, jak na przykład naczynia, jest dobrym przewodnikiem, tak? Bo jest dobrze uwodnione, są to elementy dobrze uwodnione. Tkanki, takie jak kości, są opornikiem i tam dochodzi do kumulacji tej energii. Tak? Do powstania oparzenia. W przypadku oparzeń elektrycznych, no to postępowanie na początek jest ten sam, czyli bezpieczeństwo, tak? Tak jak tam musieliśmy odizolować od działania środka chemicznego, tak samo tutaj musimy odizolować od działania energii elektrycznej, czyli w przypadku takich wypadków domowych energią elektryczną, no będzie to wyłączenie prądu po prostu. Będzie to to wyłączenie poprzez to, że odłączymy główne zasilanie. O, tu warto przypomnieć sobie czasami i swoim bliskim, gdzie jest ten główny wyłącznik w domu. W przypadku oparzenia elektrycznego, kiedy dochodzi do tego w domu, mamy do czynienia z prądem zmiennym i to niestety jest dużo, może mieć ze sobą dużo gorsze konsekwencje niż bliski kontakt z prądem stałym, czyli to, co mamy w gniazdku, tak, jest niebezpieczne. Rzeczywiście trzeba to podzielić na to, że mamy te niskonapięciowe, czyli poniżej 1000 V i wysokonapięciowe powyżej 1000 i przy tych niskonapięciowych najczęściej nie dochodzi do uszkodzeń skóry jakichś dużych, tak, natomiast musimy zwrócić uwagę na to, że przy porażeniu prądem może dojść do skutków innych niż tylko powierzchowne poparzenie, a na przykład takim skutkiem mogą być zaburzenia rytmu serca do zatrzymania krążenia włącznie. Więc tak naprawdę po takim zdarzeniu, gdzie człowiek został porażony prądem, on powinien być każdorazowo przebadany przez lekarza, choćby pod kątem tych zaburzeń. W przypadku porażenia prądem wysokonapięciowym, czyli już tutaj powyżej 1000 V, skutki tego mogą być dużo, dużo bardziej tragiczne, dlatego że przy takim porażeniu dochodzi do martwicy już w strukturach głębokich, do tego stopnia, że porażenie prądem może spowodować nawet złamanie kości. Porażenie prądem niesie ze sobą jeszcze inne niebezpieczeństwa. Bardzo często nie wiemy, dlaczego ten człowiek upadł. Porażenie prądem nie zawsze jest tak dobrze widoczne, więc tutaj bardzo, bardzo zwróćmy uwagę na to nasze bezpieczeństwo. Dotknięcie tego człowieka porażonego powoduje porażenie tego, który dotykał. W przypadku porażenia elektrycznego musimy pamiętać, że porażenie piorunem to też jest porażenie prądem, ale tutaj mamy troszkę prostszą sytuację, ponieważ po porażeniu piorunem nie ma niebezpieczeństwa, czy nie jest to tak, że nie możemy wejść i pomóc temu człowiekowi. A jakby on już nie jest podłączony do prądu, możemy począć udzielanie pomocy. Najczęściej przy takich dużych porażeniach prądem, czy zmiennym, czy stałym, jeżeli mamy do czynienia z człowiekiem nieprzytomnym, najzwyczajniej sprawdzamy jego funkcje życiowe, jeżeli tego wymaga, rozpoczynamy resuscytację.
A jest pan w stanie ocenić, czy więcej wypadków jest zgłaszanych z udziałem dorosłych czy z dzieci? Takich domowych.
Domowych, patrząc po tym, do czego jeździmy, jeżeli chodzi o oparzenia termiczne, to wydaje mi się, że dzieci, dlatego że no, tu dochodzi do tych wypadków i rzeczywiście te oparzenia termiczne, najczęściej płynami jakimiś, tak, tu się mleko wylało, tam dziecko ściągnęło obrus ze szklanką, tam czajnik stał na brzegu i dziecko pociągnęło go za kabel, tak, to takich oparzeń rzeczywiście w przypadku dzieci będzie więcej. Natomiast jeżeli mówimy o tych oparzeniach chemicznych i elektrycznych, no to tu rzeczywiście one wynikają najczęściej jednak z wykonywanej pracy niż z takich wypadków domowych, no to te specyficzne oparzenia te są częstsze u dorosłych.
A w co warto zaopatrzyć domową apteczkę?
Mówimy tutaj o tym, co warto mieć w przypadku oparzenia, no to trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli zakładamy opatrunek na ranę oparzeniową, pamiętajmy, że musi on być jałowy. Dlatego, że rana oparzeniowa to tak jakby zabrać kawałek skóry, która jest naszą barierą ochronną. Teraz jeśli ta skóra już nie pełni swojej roli ochronnej, tam prościej jest dostać się różnym bakteriom, tak? Czyli mamy gotowe tak zwane wrota zakażenia i dlatego właśnie starajmy się odizolować te wrota od możliwości dostępu, tak? Czyli ojałowy opatrunek. Drugim takim elementem, który uważam, że warto mieć w teczce, to są opatrunki hydrożelowe. To są takie specjalne opatrunki, które w przypadku oparzenia zakładamy bezpośrednio na ranę. Mamy w tym sporą praktykę, mamy je od dawna w zespołach wyjazdowych, ale też znam już wielu ludzi, którzy mają to w domu. Ich działanie jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Oprócz działania przeciwbólowego, działają też od razu na to miejsce w taki sposób, że jakby rozpoczynają gojenie.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan Tomasz Dziokan, ratownik medyczny.
Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że to, co tu z panią Karoliną Państwu opowiadamy, spowoduje choćby tyle, że zajrzycie do szafek, zamkniecie chemię wyżej niż sięga wasze dziecko, a zapałki będą tylko w kieszeniach u rodziców. Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia.
Słuchaj audycji w każdy poniedziałek i piątek o 12.35. Powtórka programu tego samego dnia o 18.35.